Czas na pierwszy sportowy podcast Radia Chod Nysa i portalu Nysa Chod w roku 2024, a z nami jest nasz stały ekspert Artur Kamiński, który dotarł do nas prosto z treningu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zgadza się, prosto po treningu. Aurę mamy taką, jaką mamy, bo co prawda dzisiaj jest około minus 10, bo jechałem przed chwilą samochodem, więc sprawdziłem temperaturę. Natomiast wczoraj było minus 16, chciałem zrobić trening, powiem szczerze. Miałem pewne wątpliwości, ale myślałem, wyjdę, bo już mi się zdarzało robić trening w takich temperaturach minus 11, minus 12, ale wczoraj minus 16 skończyło się tym treningiem tak, że wybiegłem i po pierwszym kilometrze wracałem już do samochodu, bo po prostu...
Zimno.
Zimno bardzo i stwierdziłem, że to nie był dobry pomysł, żeby robić w takiej temperaturze trening biegowy, gdzie no też ważnym elementem jest dobrze się ubrać. Byłem dobrze ubrany, ale jednak no, przy bieganiu ten oddech jest głębszy.
Warunki ciężkie.
To nie był dobry pomysł, że w ogóle wyszedłem, ale dobrym było pomysłem to, że zrezygnowałem z tego treningu, bo czasami jest tak, że lepiej nie zrobić trening niż zrobić, bo czasami są takie treningi, jeżeli źle się to zaplanuje i w złych warunkach się go wykona, to ten trening może przynieść więcej
szkody
niż pożytku i wczoraj tak mogło być, więc zrobiłem bardzo dobrą decyzję. Więc dzisiaj trening.
Powiedzmy dzisiaj, bo nagrywamy ten podcast troszeczkę przed czwartkiem, dokładnie w środę po południu, późnym popołudniem nagrywamy i rzeczywiście termometry pokazują tam około minus 10, może nawet jeszcze niższą teraz wartość.
Więc był trening, ale skorzystałem z fajnej bieżni, w fajnym miejscu, czyli miejscu wewnątrz, gdzie rzeczywiście były dobre warunki, żeby taki trening przeprowadzić. I rzeczywiście trochę dzisiaj w kość mi dał ten trening, ale myślę, że nie przeszkodzi nam to, żeby merytorycznie porozmawiać na różne tematy dzisiejsze sportowe.
A tematów mamy naprawdę kilka i to bardzo, bardzo fajnych tematów. Zaczniemy sobie od plebiscytu na 10 najlepszych sportowców naszego kraju. W ostatnią sobotę mogliśmy poznać rozstrzygnięcie tego prestiżowego plebiscytu. No i tutaj raczej chyba zaskoczenia nie było, bo wygrała Iga Świątek po raz kolejny. Zresztą pewnym zaskoczeniem może być brak Roberta Lewandowskiego w czołowej dziesiątce.
Zaskoczenie czy nie zaskoczenie? Zaskoczenie w tym sensie, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że on zawsze w tej dziesiątce był. Więc w tym sensie zaskoczenie. Ale czy zaskoczenie w sensie wyników sportowych i prezentowanej formy? Bo jednak Roberta Lewandowskiego w plebiscycie polskim, najlepszego piłkarza, przepraszam, najlepszego sportowca, to akurat piłkarza, ale najlepszego sportowca w Polsce, ocenia się nie poprzez pryzmat indywidualnych osiągnięć, może tak, ale ta proporcja jest mniejsza, ale przede wszystkim poprzez pryzmat osiągnięć naszej kadry, a w 2023 roku te osiągnięcia naszej kadry były...
Marne,
chciałem powiedzieć mizerne, ale marne, mizerne to synonimy można powiedzieć, że bardzo podobne sformułowania, dlatego też 89. plebiscyt, bardzo prestiżowy, przeglądu sportowego, który co roku się odbywa. Tutaj tak naprawdę o tym, kto zwycięża, decydują mieszkańcy naszego kraju,
kibice,
czytelnicy plebiscytu, przepraszam, tego przeglądu sportowego, więc i on jest bardzo miarodajny, Polsatu. Nie ma jakiegoś jury dość wąskiego, no, które mogłoby wypaczyć taki wynik tego plebiscytu, więc kibice zdecydowali i mamy chyba królową, bo po raz drugi z rzędu zwycięża nasza eksportowa tenisistka Iga Świątek, bo wygrała w 88. plebiscycie i wygrała w 89. Teraz wygrała zdecydowaną przewagą, olbrzymią przewagą głosów. Przy olbrzymim aplauzie i wsparciu właśnie kibiców. No i pokazała, że chyba no, kończy się era Roberta Lewandowskiego, który już ma swoje lata. Oczywiście ja mam nadzieję, że on jeszcze dużo dobrego.
Odżyje.
Tak. Może nie wiem, czy wróci na
taki
szczyt
poziom
pierwszego miejsca w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski, ale on ma szansę wrócić na wysoki poziom sportowy i jeszcze dużo dobrego dać naszej polskiej piłce, a marzec jest już blisko i na pewno będzie miał ku temu wiele okazji. Ale jednak chyba ta wajcha się przesuwa na korzyść już 22-letniej, już, dopiero 22-letniej
dopiero, tak.
Igi Świątek, Igi. Czyli mamy do czynienia, tak jak to w różnych obszarach naszego życia, czy to zawodowego, kulturalnego, sportowego, mamy do czynienia z takim sportowym przekazaniem pałeczki, czyli od Roberta Lewandowskiego dla Igi Świątek, bo Robert już ma swoje lata około 34-35. Jakoś
36
tak.
W tym roku.
36,
tak.
Trochę go odmłodziłem. Natomiast Iga ma 22 lata, no i może doczekać bicia rekordu przez Igę Świątek, bo to jest zwycięstwo w 88. plebiscycie, w 89. plebiscycie, czyli drugie zwycięstwo z rzędu, 21 lat wygrała, 22 lata wygrała, a ten rok dla niej naprawdę był bardzo dobry, bo przypomnijmy, wygrała French Open, czyli ceglany Roland Garros, jeden z czterech najważniejszych turniejów tenisowych,
wielkoszlemowych.
W ostatnich czterech latach, przypomnijmy, ona trzy wygrała Roland Garrosy, więc to jest miejsce, w którym czuje
Królowa
się najlepiej.
Paryża.
Królowa Paryża, tak. Królowa Paryża zawsze pięknie się prezentuje, później z tym pucharem,
tak.
Z tą przepiękną kreacją, świetną fryzurą.
I na korcie, i
robi show. I robi show. Poza tym jest bardzo skromną, elokwentną,
sympatyczną osobą.
Kobietą, no, która staje się naprawdę taką no wręcz wzorcową wizytówką nie tylko polskiego sportu, bo nie mówię tenisa, ale mówię szerzej sportu, bo to
tak.
Najlepsza polska sportsmenka. Może nie sportsmenka, sportowiec najlepszy polski. Już bez podziału na kobiety i mężczyźni, ale jest naprawdę po prostu wzorem do naśladowania. No i pokazuje swoją formą, że potrafi to wygrywać. Więc ja się spodziewam następnych lat wielu sukcesów, a ten 2023 rok dla Igi naprawdę był bardzo dobry, bo wygrała, tak już powiedziałem, Roland Garros, wygrała po ciężkich bojach nieoficjalne mistrzostwa świata, czyli tak zwany turniej WTA Finals, gdzie rozgrywa w tym turnieju swoje mecze 8 najlepszych zawodniczek w rocznym rankingu WTA.
Taki creme de la creme rozgrywek.
Tak, creme de la creme rozgrywek. I to zwycięstwo dało jej powrót na tron najlepszej tenisistki w rankingu WTA, a wiemy, że niedawno no, musiała przełknąć tą gorycz, można powiedzieć, takiej może nie tyle porażki, ale no, takiego bagażu sportowego,
takiej
bo jednak
detronizacji
ustąpiła.
Z tronu. Tak, tak, chwilowej, jednak, ale jednak.
Tak, bo ustąpiła Sabalence, Białorusińce w połowie roku, to pierwsze miejsce i tak naprawdę za bardzo widoków nie było na to, żeby szybko wróciła. Natomiast no, rozegrała kapitalnie drugą połowę poprzedniego 2023 roku, wygrała WTA Finals, no wygrała chyba z Sabalenką ten mecz
wygrała,
półfinałowy,
tak.
Czyli tak naprawdę doszło do meczu
numeru jeden
wówczas Sabalenki z numerem dwa Igą Świątek i ona w tym meczu udowodniła, że jest lepsza i zasłużenie zakończyła na szczycie poprzedni rok, dlatego też to było już formalnością, że wygra ten plebiscyt. Ja się z tego bardzo cieszę, bo jeszcze pamiętam te czasy, kiedy bardzo smakowało przekazywanie pałeczki, tej sportowej pałeczki, pokoleniowej pałeczki przez Adama Małysza dla Kamila Stocha.
Tak.
Kiedy to Harachow, Planica, przepraszam.
Planica.
To była Planica, gdzie Adam Małysz zajął trzecie miejsce
temu.
W Planicy,
tak.
A Kamil ten konkurs wygrał.
Wygrał.
I to był ostatni turniej dla Adama Małysza i oboje znaleźli się na podium i to było no, coś fascynującego, aż dreszcze po plecach przechodziły, myślę, że nie tylko mi, ale też pamiętam komentatorów Szaronowicza, jeszcze
tak.
Drugiego pana, już teraz nie pamiętam nazwiska, więc to jest coś bardzo fajnego, że nasi sportowcy potrafią przekazywać tą pokoleniową pałeczkę w ten sposób, że ten, który przekazuje, nadal jest w bardzo wysokiej formie i osiąga sukces, a ten biorący tą pałeczkę jest top. I osiąga tak naprawdę w danych zawodach pierwsze miejsce. Ale wracając jeszcze do tego plebiscytu.
Tak,
warto...
właśnie zróbmy sobie taki szybki przegląd od miejsca dziesiątego, bo właśnie na miejscu dziesiątym mamy spore zaskoczenie. Adrian Meronk, golfista. No.
Przyznam się szczerze, że znam się trochę na sporcie. No wiem, co to jest golf, no oczywiście. Nawet często mi się zdarzało na Eurosporcie oglądać Tiger Woods i tak dalej.
Tak.
No już oczywiście on swoje lata ma za sobą, ale no
ale nie ma co ukrywać, że jednak golf to u nas taka mocno niszowa dyscyplina.
Mocno niszowa. Ile mamy tych pól golfowych w Polsce? Myślę, że niewiele. No ale jednak ten Adrian Meronk to już jest zawodnik taki topowy w Europie, który dobija się już do tej takiej, może nie czołówki, ale elity pierwszej dziesiątki, dwudziestki.
Golfowej.
Golfowej świata.
I okazuje się, że kibice to doceniają.
Kibice to doceniają. Panie rektorze, to też jest tak, że żeby dostać się do pierwszej dziesiątki takiego plebiscytu, to no powiedzmy sobie prawdę, no nie zawsze, a powinno tak być, nie zawsze decydują umiejętności w danej dyscyplinie sportu. Decyduje
to prawda.
Możliwość przebicia się tej dyscypliny sportu na szczyty środków masowego przekazu. Więc tak naprawdę to media i zainteresowanie mediów daną dyscypliną kreują
popularność danego sportowca.
A to tak. Później za tą popularnością i poznawaniem tej dyscypliny, poznawaniem najlepszych zawodników w danej dyscyplinie generuje nam właśnie plebiscyt i właśnie zazwyczaj w takich plebiscytach to przewijają się zawodnicy z no, topowych dyscyplin. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy pierwsze dziesiątce golfistę, tak. Bo jednak no, przyznajmy się szczerze, no ja te rozgrywki, mecze golfowe, jak zwał, tak zwał, no nie oglądam za często, bo też nie ma za dużo relacji, ale jak już oglądam, to gdzieś na Eurosporcie, więc chyba w transmisjach polskiej telewizji to naprawdę...
Bardzo rzadko
nie
są,
pamiętam,
tak.
Kiedy oglądałem. Więc to mnie bardzo cieszy.
Bardziej dart.
Bardziej dart, tak. Dart to tak, to już... Jak się ten nasz dartowiec...
Ratajski.
Ratajski, tak. Ratajski. No naprawdę, no bardzo, bardzo popularny zawodnik.
I oglądać to bardzo, bardzo przyjemnie.
I zawsze w grudniu są te mistrzostwa świata. I tam Ratajski potrafi gdzieś tam do tej czwartej rundy, ćwierćfinału dojść i też... co zawsze w grudniu oglądam mistrzostwa świata w darcie. Więc to jest też bardzo fajna
dyscyplina. Są emocje, to prawda. Wracając na chwilę jeszcze do tej popularności dyscyplin, to przecież mówiliśmy już o Adamie Małyszu i Kamilu Stochu. Też przed erą Adama Małysza, przed rokiem 2001, 2002, 2003 skoki narciarskie były jednak u nas sportem niszowym, tak. A nagle po tym wybuchu formy Adama Małysza i wygraniu turnieju czterech skoczni, skoki stały się dyscypliną numer dwa, tak naprawdę, po piłce nożnej.
To Małyszomania. Wiemy, bułka z bananem i tak dalej. No nie tylko bułka z bananem, tylko olbrzymie osiągnięcia.
Te oglądalności trofea. Na poziomie kilkunastu milionów przecież. Igrzysk, tak. Mistrzostw świata.
To było święto narodowe zawsze w niedzielę. A już szczególnie pan
familiada rosół i skoki.
Tak, pan redaktor pamięta no, kultowe turnieje skoków w Zakopanem.
Tak.
No to przecież tam 40, 50, 60 tysięcy gromadziło się pod wielką krokwią.
A dookoła drugie tyle.
Tak. Przyjeżdżał zawsze no, pierwsza głowa państwa, prezydent. No wtedy to były czasy prezydenta Kwaśniewskiego.
Tak.
Pamiętam, jak też przeżywał te sukcesy. Więc tak naprawdę Małyszomania i sukcesy jednostki, czyli jednego zawodnika, bo dzisiaj mamy drużynę. Małyszomania doprowadziła do tego, że pojawiło się kilku bardzo dobrych, mocnych, wyrównanych zawodników,
tak.
Którzy w swojej karierze, oczywiście oni już dochodzą do końca swojej kariery, ale ona już trwa 10-12 lat, ale oni potrafili zdobywać każdy z nich bardzo podobne trofea, bo byli mistrzami świata, no Kubacki mistrz świata, Żyła mistrz świata, Stoch mistrz świata, Stoch trzykrotny mistrz olimpijski. W drużynie raz byli mistrzami świata, raz zdobyli brązowy medal olimpijski. No, Stoch wygrał chyba 3 razy turniej czterech skoczni.
Tak, 3 razy.
Kubacki raz wygrał turniej czterech skoczni, więc to są nazwiska. Żyła dwukrotny mistrz świata, że on obronił tytuł mistrz świata. Więc naprawdę bardzo porównywalne sukcesy i ta Małyszomania doprowadziła właśnie do tego, że po pierwsze ruszyła popularność i zainteresowanie mas mediów, kibiców tym sportem, a za tym poszło zainteresowanie tych rodzynków, tych młodych zawodników. Jeszcze przypominam sobie, można na YouTube wejść i poglądać sobie rozmowy z tym 8, 10, 12-letnym Piotrkiem Żyłą. Czy
albo Kamilem Stochem.
Stochem. Bardzo fajne rozmowy, polecam. Tak. Jak wówczas emocjonowali się i za wzór stawiali swojego idola Adama Małysza.
Tak, a później rywalizowali na skoczniach na całym świecie.
Tak, i to jest dowód na to, że jeżeli trafi się ten rodzynek, bo to był rodzynek, to powiedzmy sobie szczerze. Adam Małysz był rodzynkiem, który no, miał to coś, miał olbrzymi talent, potrafił to wykorzystać.
I też to był taki dobry moment, prawda? Bo też była taka posucha w sporcie, to był moment takiego przełomu, wchodzenia w nowy wiek, także w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, no potrzebowaliśmy takiego sportowego ambasadora.
Tak, potrzebowaliśmy takiego sportowego ambasadora i Adam Małysz był takim sportowym ambasadorem. Wtedy, za tamtych czasów, to mówiło się o trzech Polakach. No, świętej pamięci świętym naszym papieżem Janem Pawłem II. Wówczas był jeszcze z nami, bo to jest 2005 rok, kiedy odszedł. Olechu Wałęsie, naszym prezydencie. No i o Adamie...
I o drugim wąsaczu, czyli o Adamie Małyszu.
I o drugim wąsaczu, może nie elektryku, chociaż nie wiem, czy Adam Małysz elektrykiem.
Dekarz.
Dekarz, tak. No to czyli mamy tutaj fachowców od takich spraw rzemieślniczych.
Dokładnie.
Którzy potrafili dojść do takich olbrzymich sukcesów, że tak naprawdę ich nazwiska zapisały się już w annałach i o nich będziemy... Mówimy i będziemy jeszcze przez wiele lat mówić.
To jeszcze szybciutko w takim razie w drugiej części przeanalizujemy sobie tych sportowców z najlepszej dziesiątki. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu. Powiemy sobie także o derbach siatkarskich, bo już niebawem niebawem wielkie właśnie siatkarskie emocje. Stal Nysa kontra Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. Ten mecz już 20 stycznia, więc już niebawem. Krótka muzyczna przerwa i za chwilę wracamy do tych emocji sportowych.